Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rymbas. 20 marca, dwa dni temu, dokładnie minęło 45 lat od dnia, kiedy kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz zamknęła pętlę w samotnym rejsie dookoła świata. Dokonała tego jako pierwsza kobieta w historii. Dwa dni temu na Darze Pomorza odbyło się wodowanie książki o tej znakomitej polskiej żeglarce. Tytuł książki to Samotne oceany. Autorką jest Paulina Reiter. W drugiej części dzisiejszej audycji porozmawiam z panią Pauliną o tej książce, ale teraz sięgam jeszcze do radiowego archiwum i pytam samą panią kapitan, której od dwóch lat już z nami nie ma. Kto wymyślił jej rejs? Jak przebiegał? I czy w Polsce były jeszcze jakieś żeglarki, które myślały wtedy o opłynięciu świata?
Pierwsza w ogóle to była Miszewska.
Miszewska
się wybierała parę lat i przypuszczam, że ona się nie mogła dogadać z tymi, którzy w jaki sposób mieli to urządzać. Prawdopodobnie nie miała jakichś sprecyzowanych, może nie wymagań, ale sprecyzowanego planu. To jest niezwykle istotne. Trzeba wiedzieć jak, trzeba wiedzieć na czym i trzeba wiedzieć dlaczego.
Czyli to pani przychodzi z planem, nie pani otrzymuje plan.
Trzeba sobie to wymyślić. To nie może być tak, że ktoś to wymyśli, bo to może być albo źle, albo nie do zrealizowania.
Do tego jej planu przekonał się w efekcie marszałek Benesz.
Benesz, on zginął
w wypadku samochodowym, wracając z poznańskich targów. Tak. Był zresztą bardzo dobrym prezesem, wiceprezesem PZZ-u.
I co go ujęło w tym planie?
To znaczy, ja nie wiem, ale przypuszczam...
Plan był, pierwsza sprawa był zasadnicza jeszcze rzecz była, oprócz tego planu logicznego, czyli planu trasy, jakichś zamierzeń, Krystyna dostała duże poparcie Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego.
Tak, to było niezwykle ważne.
I to w efekcie praktycznie, mówiąc, chyba przeważyło generalnie, bo tak, był niezły plan, a jednocześnie była gwarancja finansowa.
Czyli Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego dawało pieniądze, mówiąc krótko, na ten rejs?
Nie całkiem.
Właściwie natomiast główne pieniądze dał PZZ.
Główne pieniądze dał PZZ, praktycznie rzecz biorąc. Przemysł okrętowy gwarantował import.
To nie był jakiś cel priorytetowy, najważniejszy na świecie, no a trochę trzeba było za to zapłacić.
Zwłaszcza, że z drugiej strony import dla nas, ze strony, że tak powiem, naszych obecnych sojuszników, był obłożony bardzo dużymi restrykcjami.
No po prostu oni nie chcieli pewnych rzeczy sprzedawać. Tak,
prawda?
Po prostu.
Tak jak rozmawiamy o tym finansowaniu i tak sobie myślę o tym, jak jest teraz, jak wygląda to teraz, pozyskiwanie sponsorów, szukanie pieniędzy i tak dalej. Łatwiej wtedy było, czy teraz jest łatwiej?
Jeżeli były, że tak powiem, przesłanki w jakimś sensie...
To chyba było łatwiej.
Wyższego gatunku, wyższej rangi.
Tak, jeśli się przedstawiło, że to nie jest coś tam, tylko to jest rzecz ważna, udokumentowało się, że
to było.
Może być zrobiona i
oczywiście,
że na przykład ja to mogę zrobić, to było.
Nie może zrobić to Polka, może to zrobić pierwsza Polka, ważne jest to
tak.
Z
nie była to
widzenia...
może całkiem decyzja biznesowa, bardziej polityczna, ale była, prawda?
I w momencie, kiedy to już decyzja... obojętnie jaka decyzja, chodzi
ale
o to, żeby cel był zrealizowany.
Była i cel był, i gwarantował
to
się realizację celu, to pieniądze były.
Bo teraz przecież mamy mnóstwo takich projektów, mnóstwo nazwisk, prawda? Ludzi, którzy niestety mają duże problemy ze znalezieniem sponsora, prawda? Nawet jeśli już coś osiągnęli i mają osiągnąć coś jeszcze
Pani
większego.
Pani redaktor, problem jest jeden, że w pewnych dziedzinach
już nie ma
prawie
co
wszystko
zrobić.
Zostało zrobione.
I dlatego może jest trudno przekonać kogoś.
Teraz jeszcze
że
można
pieniądze.
Przepłynąć okrakiem balastem do góry na przykład.
Czyli mówicie Państwo o tym, że te granice
pewne
są
rzeczy
tak
zostały,
przesunięte, że
już
nie ma.
Przesunięte.
Tak, już
to, co się dzieje
nie ma czego zdobywać.
Z jednoosobowymi regatami, praktycznie rzecz biorąc dookoła świata, to praktycznie mówiąc to Formuła 1. Czyli praktycznie mówiąc, no tak, jest wszystko zrobione tak, żeby wytrzymała, jak się rozleci, no to trudno, ryzyko.
No nawet jeśli się utopi ten delikwent, to też przeżyjemy.
To też ryzyko, prawda?
No ryzyko.
Przeżyjemy.
Wróćmy na Mazurka w takim razie. To był duży jacht, specjalnie zaprojektowany na tą wyprawę?
Nie, kadłub był standardowy, kadłub szmaragda.
Kadłub
natomiast
szmaragda,
cała reszta
tak.
była doprojektowana i zmieniona.
Pokład, przede wszystkim pokład i potem wnętrze. No trzeba było zrobić jak największą autonomię pływania, czyli po pierwsze, żeby musiał sobie wziąć jak najwięcej zapasów, a głównie wody. No więc on dlatego wnętrze też miał nieco zmienione. No, ja ten kadłub znałam, ponieważ na jachcie, na szmaragdzie czystym ja zrobiłam 3 rejsy, ale ja dopiero w czasie żeglugi stwierdziłam, że mógłby być trochę większy. No ale jak byłby za duży, to też niedobrze, bo nie można wykorzystać. Natomiast pokład był zrobiony tak jak ja sobie to wyobrażałam.
Pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, jak to wyglądało, panie Wacławie, że ona płynie, a pan wtedy...
No kiedy... ja teraz to się nazywa team lądowy, czy team brzegowy. Wtedy teamu nie było po prostu, ale była stocznia, w której ja pracowałem i no można było te parę rzeczy, powiedzmy, załatwić, jeżeli trzeba było coś dosłać, czy coś załatwić, czy jakiś nowy żagiel, czy coś, no to te rzeczyśmy załatwiali, zwłaszcza, że wtedy jeszcze była dobra sytuacja, mieliśmy flotę. Mieliśmy flotę zarówno handlową, jak i rybacką.
I tą drogą tym, można było
tą drogą to podać. Można było załatwić, a poza tym ona miała, że tak powiem, bardzo ładną opiekę ze strony radiooficerów, który zresztą w tej chwili już też nie ma.
Tak.
Ze strony radiooficerów na rybakach, ze strony radiooficerów na statkach.
Dbali o łączność.
Dbali o łączność, zwłaszcza, że na Pacyfiku, z Pacyfiku praktycznie tej łączności bezpośrednio do Gdyni radio nie było. I szła pośrednia łączność przez statki rybackie łowiące wtedy pod brzegami Kanady.
To jest właśnie piękne żeglowanie. To jest właśnie ten romantyzm, którego być może my, dziennikarze i komentatorzy sportowi, żeglarscy, często szukamy teraz w tych wyczynach. I tak średnio ze znalezieniem tego romantyzmu, powiem szczerze.
To się, wie pani, zmienia bardzo.
Taka Formuła 1 to jest już.
Zmieniło się wiele i to w wielu dziedzinach, jeśli chodzi o żeglarstwo. Pierwsza sprawa zmieniła się albo zmienia się i dąży do jakiejś nowej formuły, formuła klubowa. Przedtem były to kluby. Ja chodziłem do klubu. W klubie wiadomo, że musiałem odpracować ileś godzin, musiałem się zgłosić na jakiś rejd, musiałem być zakwalifikowany. Jak, no, tego typu rzeczy, prawda?
I przy jachtach trzeba było pracować.
Przy jachtach trzeba było pracować.
Tak.
W tej
szorować,
praktycznie
czyścić.
Biorąc, to wszystko zmierza do klubu armatorskiego.
To znaczy?
To znaczy, ma pani jacht, to jest pani w klubie.
A poza tym się wtedy,
to nie jestem
wtedy
w klubie.
Się pływa.
To już
wtedy
nie
się właśnie pływa,
wtedy
się
pływa.
Nie ma jachtu, to się nie pływa.
Nie dorośliśmy jeszcze do tej formuły, którą na przykład, do tej formuły, którą w tej chwili nasi koledzy, z którymi mieliśmy, mamy zresztą kontakty, to jest Akademische Seglerverein z Kielu, gdzie praktycznie biorąc, oprócz jachtów armatorskich i członków klubu, których jest tam powiedzmy około 400-450, jest 5 czy 6 jachtów klubowych.
Państwo już wiecie, gdzie popłyniecie w sezonie? Macie jakieś plany?
Chyba popłyniemy na zachodnią stronę Bałtyku, dlatego że tam nie byliśmy już ze 3 lata, a tam na przykład w okolicach Rugni jest przepięknie, tam naprawdę jest pięknie. No można jeszcze popłynąć do Danii. Jest tylko jeden problem, jest to taki, powiedziałabym, bardzo specyficzny sposób żeglowania, bo najlepiej to jest ruszać o godzinie 3 rano, żeby do 12, jeśli się chce dopłynąć do portu, stanąć w porcie. Dlatego, że jak się przypłynie o 17, to nie ma mowy, żeby się gdziekolwiek zmieścić. No jest to się tak, powiedzmy, zdrowo żyje. Wcześniej idzie spać, bardzo wcześnie wstaje i płynie. Ale chyba popłyniemy okolice Rugi jest przepiękne.
Kapitan Wacław Liskiewicz, mąż żeglarki i prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski jeszcze kilka miesięcy temu, w ubiegłym roku, w Alei Żeglarskiej w Gdyńskiej Marinie odsłaniali tablicę pamięci kapitan Chojnowskiej. Przenieśmy się jeszcze na chwilę na keje Gdyńskiej Mariny.
Najciekawsza rzecz, była najśmieszniejsza rzecz w tej całej sprawie, najciekawsza, może najśmieszniejsza, trudno źle powiedziane. Nie miała problemu z robotnikami. Miała problemy z kolegami inżynierami. Robotnicy zawsze uważali, że jak jej dali dyplom, to musi coś umieć. Zwłaszcza, że bardzo długi okres czasu, przez 5 lat pracowała w nadzorach na statkach. No a w biurze, no było różnie w biurze, no w każdym razie, no nie miała łatwo, tak jak wszystkie kobiety w tym zawodzie.
Robiliśmy kurs na sternika jachtowego, to pani kapitan nie raz, nie dwa rzuciła złośliwą, delikatnie, taką ciętą uwagą. Kiedyś nawet usłyszeliśmy, że jak tak dalej będą żeglowały, to gęsi z nich będą, a nie żeglarki. Ale z drugiej strony, pół godziny później, potrafiła te zestresowane dziewczyny wziąć, zebrać w wianuszek i powiedzieć: słuchajcie, macie za 2 dni egzamin. To bym zrobiła inaczej, to bym zrobiła inaczej. Więc może ta pierwsza natura była szorstka, ale gdzieś tam za tym kryła się życzliwość i naprawdę wielkie zaangażowanie w żeglarstwo kobiet.
Znaczy, pani kapitan to żeglowała, czy wyznawała też zasadę, że należy najpierw posiąść odpowiednią wiedzę, mieć charakter do pływania i nie ma czegoś takiego jak pływanie rekreacyjne. Ponieważ pływanie rekreacyjne kojarzy się w pewnym stopniu z lekceważeniem morza. A to odbijacza nie wystawię, a to gdzieś tam liny nie zabuchtuje dobrze. I to w sytuacjach, które nagle się zdarzają na morzu, a to szkwał przychodzi nagle, może powodować jakieś nieszczęście, wypadek. I to ona tępiła, każe takie niedoróbki i czy to była niedoróbka w czasie rejsu, czy to była niedoróbka na lądzie, to było jednakowo dla niej złe, ponieważ jeżeli ktoś jest bałaganiarzem na lądzie, to tak samo będzie na morzu. W związku z tym tutaj wszelkie takie niedociągnięcia od razu były punktowane w sposób nie jakąś z łaciną używany, tylko z tym, co chyba jest najbardziej dotkliwe dla danego winowajcy, bo z wjechaniem na ambicje. I to niezależnie od tego, czy ktoś był żeglarzem, ktoś był początkujący, czy już miał patent kapitański. To było bardzo ważne. I również w różnych gremiach, które się spotykała, jej zdanie zawsze było takie, bym powiedział, nie pierwsze, nie piąte, ale takie zasadnicze, podsumowujące nieraz te takie różne dyskusje, wspominki, a różne tam swoje osobiste animozje. Trzeba było gdzieś tam, wiadomo, że jak się na przykład wybiera najlepszy rejs czy najlepszego żeglarza na rejs roku, no to różne tam emocje buzują. Zdanie pani kapitan nigdy nie było podważane.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
I czas już na książkę pani Pauliny Reiter, Samotne oceany. Książkę o rejsie, o żeglarce Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz. Autorka powiedziała mi, że nie jest to książka o żeglarstwie. Na pewno nie jest tylko o żeglarstwie. Nie jest to też zwykła żeglarska biografia.
5 lat pisałam tę książkę, czyli 5 lat zbierałam materiał i potem ją pisałam. Pewnie mogło być trwać dłużej, bo wyobrażam sobie, że mogłabym popłynąć śladem pani kapitan na przykład, prawda, zwiedzić te wszystkie miejsca, spróbować odnaleźć ludzi, których tam spotykała i może jakoś tak bardziej poczuć. No nie zrobiłam tego. Oparłam się na jej relacji, na relacjach osób, no, które tutaj spotkałam w Gdańsku, w Warszawie, na materiałach archiwalnych, na artykułach z tamtych czasów. No najwięcej oczywiście na rozmowach z panią Krystyną Chojnowską-Liskiewicz i z mężem Wacławem Liskiewiczem, bo miałam to szczęście, że naprawdę mieliśmy czas, żeby porozmawiać.
Kiedy my myślimy o tym rejsie, kiedy mówimy o pani kapitan, kiedy mówimy o tym, czego dokonała i w sumie zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę miało to miejsce 45 lat temu, to pewnie w tym czasie tak sobie myślimy, że dziennikarze, którzy pracowali w tym czasie, mogli zebrać wystarczająco dużo materiału, na którym pani mogła potem się wzorować, albo inaczej, z którego pani mogła skorzystać. I czy tak faktycznie jest, że na przykład w radio, w telewizji miała pani też materiał, z którego pani czerpała, mogła pani się oprzeć na czymś, czy tego jest dużo, czy może nie?
Powiedziałabym, że i tak i nie, to znaczy jest trochę, jest bardzo dużo wycinków gazet. Gdy Krystyna Chojnowska-Liskiewicz wróciła z tego rejsu, no to rzeczywiście był moment wielkiego triumfu i już zresztą podczas rejsu dziennikarze śledzili jej trasę.
Tak, w różnych redakcjach do tego
delegowania. Na bieżąco, tak. Więc rzeczywiście tak. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie zapisy filmowe, na przykład, to miałam problemy. To znaczy udało mi się dotrzeć do znakomitego filmu dokumentalnego Ireneusza Englera, Jedyna. Są jakieś krótkie zapiski w telewizji, w archiwach telewizji polskiej, ale nie jest tak, że ten rejs jest jakoś udokumentowany filmowo bardzo dobrze. Tutaj musiałam się opierać na relacjach bohaterki.
Ale musiała pani też mieć klucz do tego, co to za książka będzie. I musiała pani widzieć to, napisać jakiś scenariusz tej książki, bo to na pewno nie był tylko taki zlepek chodzenia po ludziach, mówiąc w cudzysłowie, i szukania opowieści. Pani wiedziała, czego pani chce, co pani chce pokazać. Pani wiedziała, jak ta książka ma wyglądać i czy to ma być biografia, czy to ma być dziennik rejsu, czy to ma być rozmowa z panem Wacławem Liskiewiczem właśnie. Nie tylko i wyłącznie.
Ja od początku nie wiedziałam, to się wyłaniało w trakcie oczywiście. Wydawało mi się, że po prostu najbardziej oczywiście centralną częścią tej książki będzie rejs. Ale okazało się, że całe życie Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz jest fascynujące i była pionierką nie tylko w tym rejsie, ale w wielu innych dziedzinach. Już idąc na Politechnikę Gdańską, zostając studencką Wydziału Budowy Okrętów, już to było przełomowe, a potem praca w Stoczni Gdańskiej.
W biurze projektowym.
W biurze projektowym jako jedna z pierwszych konstruktorów kółek okrętów i urządzeń okrętowych. Więc może powiem tak, że ta książka to nie jest opowieść o Esie, to jest opowieść o życiu fascynującej kobiety od dzieciństwa do śmierci i o tym, jaki cel jej w tym życiu towarzyszył, jakiego sensu szukała, jakie wartości jej przyświecały i opowieść o wielkiej miłości. No nie boję się tego też powiedzieć, że nie jest to książka tylko żeglarska, ale jest to opowieść o pięknej miłości męża i żony.
Długo się pan zastanawiał nad tym, czy warto i czy trzeba pokazać bardzo taką intymną część waszego życia, czyli listy, które pisaliście do siebie.
Tak, listy i pamiętnik.
Kapitan Wacław Liskiewicz, mąż żeglarki.
Pamiętnik Krystyny, która pisała, co prawda tylko do 50 chyba, 8 roku, tak mi się wydaje. Zapraszam pamiętnik ze studiów. No, zgadza się, to nie była prosta decyzja. Nie wiem, czy gdyby Krystyna żyła, czy by w ogóle się zgodziła na to, żeby to pokazać.
A kiedyś rozmawialiście w ogóle, mieliście okazję rozmawiać, typu, co by było, gdybym pokazał te listy albo ten pamiętnik?
Nie. Natomiast, no, muszę nie powiem, przyznać, że tam jest taki akapit w książce, że któreś listy zaginęły. One nie zaginęły, tylko po prostu nie zostały pokazane. Parę listów nie zostało pokazanych.
Co pana zafascynowało w młodej Krystynie, którą pan poznał? I co pana fascynowało już w starszej Krystynie, którą pan znał i z którą pan żył? Tak pięknie pan za każdym razem mówił o tej swojej drugiej połowie, no, że ja teraz pytam pana. Tu pięknie pan mówił o pewnych rzeczach, których nie pokazywała, których nie ujawniała, które miała tylko dla siebie.
Miała zawsze to dla siebie, nie ujawniała tego, zawsze to strzegła bardzo mocno. I w zasadzie część rzeczy pozostała nieujawniona. To taka była, że tak powiem, tylko i wyłącznie nasza wspólna tajemnica.
Ale pan o niej wiedział. Dla pana to nie była tajemnica.
Nie była tajemnica. Natomiast oczywiście zawsze, jak ktoś odchodzi, to robimy jakiś taki rachunek sumienia, co można było zrobić lepiej, czego się nie zrobiło, czego się nie powiedziało, nie dopowiedziało. No to jest normalne. I takie rzeczy się po prostu też zdarzały.
Ocenialiście siebie jako żeglarze? Pan mówił jej na przykład o rzeczach, o błędach, które robi, albo ona panu?
Nie było takiej sytuacji.
Byliście dobrzy w swojej profesji
była,
po prostu.
Natomiast była...
Ale innych cenzurowała.
Natomiast była historia taka, że jak pływaliśmy razem, no to czasami była awantura. Co tu strzeliłeś, co źle zrobiłeś, to popraw itp. Poza tym muszę pani powiedzieć, że ja się teraz pływając sam złapałem na tym, że bardzo mi jej brakuje, bo ona była bardzo systematyczna, bardzo poukładana, racjonalnie podchodząca do wszystkiego. Natomiast ja jestem trochę bałaganiarz. Jest jakiś pomysł, co się rzuca jedno, zaczyna się drugie. I teraz mi to, muszę powiedzieć, przeszkadzało, ale jakoś przez ten ostatni sezon, gdzie wypływałem kilkanaście razy, udało mi się, że tak powiem, doprowadzić do tego stanu, jaki był wtedy na jachcie, jak byliśmy we dwójkę.
Teraz po śmierci pani kapitan pływa pan sam?
Tak, pływam sam. Praktycznie większość z nas pływa samotnie z uwagi na to, że nie ma z kim. Wszyscy mają jachty, tylko nie mają załóg. A może mi się uda zremontować moich znajomych, którzy popłyną ze mną, ale zobaczymy. Trudno mi powiedzieć.
Ona mówiła o tym, że bardzo nie chciała pływać sama, że ten samotny rejs był dla niej bardzo męczący. Ona chciała, pisze, że chciała...
Nie warto pływać samemu, bo nie ma tej wymiany myśli, wymiany emocji, wymiany poglądów, wymiany tego, co się widzi, co się czuje. To jest bardzo ważne. Ale no, jak trzeba było pływać samemu, to trzeba było pływać samemu po prostu. Takie było założenie.
Pierwszy raz, jak pan przeczytał tę książkę, to jaka była pana opinia? Jaka była taka gorąca recenzja? Jak się udała ta książka?
Ja tę książkę czytałem inaczej. Paulina przysyłała każdy rozdział osobno. I recenzowany był każdy rozdział osobno. W stosunku do tego, co przysyłała, zmieniło się bardzo dużo. Myśmy przez te 5 lat prowadzili bardzo długie dyskusje. Bardzo często konfrontowaliśmy różne poglądy. Do tego jeszcze dołączał się mój przyjaciel Grzegorz Domosławski, który ma też takie inne, trochę filozoficzne spojrzenie na te sprawy. Zupełnie nie znający się na żeglarstwie. Ale wydaje mi się, że potrafiliśmy przekonać Paulinę do tego, że parę rzeczy zmieniłem. To na początku było tak trochę na noże, natomiast potem coraz bardziej żeśmy się docierali i coraz bardziej żeśmy się rozumieli.
Ale to nie było tak, że ona przyszła i powiedziała, no i teraz panie Wacławie, ja poproszę pana o filmy, o dźwięk, o taśmy, o listy. To było powoli.
To było dla nas w procesie. Bardzo wolnym procesie postępowało. Po prostu musiałem do Pauliny nabrać zaufanie. Takie rzeczy nie są natychmiast, prawda?
Przypominam państwu, Krystyna Chojnowska-Liskiewicz 28 marca 1976 roku na jachcie Mazurek, skonstruowanym przez jej męża Wacława Liskiewicza, rozpoczęła w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich samotny rejs dookoła świata. Pożeglowała przez Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, Australię i okrążając Afrykę 20 marca 1978 roku jako pierwsza kobieta w dziejach zamknęła pętlę rejsu w okolicach Wysp Zielonego Przylądka. Dziś to już wszystko. Kłaniamy się. Anna Rębas, autorka audycji i realizator Stefan Kotiuk.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.